Każda uroczystość weselna jest uroczystością radosną, wesele, ślub. I taką też powinna być. Kiedy dowiadujemy się o tym, że zostaliśmy zaproszeni na wesele, jesteśmy podekscytowani, przygotowujemy się do tego wesela. Ubieramy jak najlepsze ubranie, chcemy jak najlepiej wyglądać, ponieważ wiemy, że na tym weselu, czy na tej uczcie weselnej będziemy się mogli cieszyć i radować z faktu właśnie, że dwoje ludzi staną się mężem i żoną. Trochę to brzmi jak kazanie weselne, ale dzisiaj, słuchajcie, będziemy mówić na temat właśnie uczty weselnej. Może nie takiej uczty, jakie znamy, ale uczty, o której mówi Słowo Boże. Ponieważ nawet sam Pan Jezus bywał na weselu, na weselach, także widzimy, że pierwszy cud, jaki uczynił Pan Jezus, to uczynił właśnie w Kanie Galilejskiej na weselu, gdzie został zaproszony. Aby pewne zasady, które panują w Królestwie Bożym, ludzie mogli łatwiej zrozumieć, Jezus używał podobieństw. Podobieństwo jest to taka historia, gdzie pewne prawdy duchowe przedstawione są ludziom w ich zrozumiałym języku, czyli Pan Jezus wykorzystywał sytuacje, jakie pojawiały się w tamtych czasach, zwyczaje, różne rzeczy, obrazy, które ludzie tamci właśnie znali. I zwykle podobieństwo zaczynało się w słów: podobne jest Królestwo Niebios do. I wtedy następowało właśnie to podobieństwo. Dzisiaj też zapoznamy się z podobieństwem Pana Jezusa. Fragment ten zatytułowany jest Podobieństwo o uczcie weselnej. I w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale, może otworzymy, zaraz podam stronę, od 1 do 14 wiersza. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, to jest strona 33 w tych Nowych Testamentach. Strona 33. Od 1 do 14 wiersza, 22 rozdział. Może ja przeczytam. A Jezus, odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swojemu synowi. I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito, i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli. Jeden do swojej roli, drugi do swojego handlu. A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim: wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na roztajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzecze do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Aby dobrze móc zrozumieć, o czym tutaj mowa, trzeba cofnąć się do kontekstu wcześniejszych wypowiedzi Pana Jezusa. Oto Jezus rozmawia z kapłanami w świątyni. Jednak arcykapłani i starsi ludu nie byli ludźmi szczerymi w stosunku do Pana Jezusa. Nie należeli do tych, którzy chcą poznać prawdę. Uważali, że Jezus jest człowiekiem niezwykle niebezpiecznym, którego należy zlikwidować. Dlatego w wierszu 23, 21 rozdziału zadają mu pytanie: jaką mocą to czynisz, ponieważ Jezus czynił wiele cudów, kiedy był na ziemi. Jezus jednak znał dobrze ich serca, ich nastawienie i odpowiada pytaniem na pytanie: skąd pochodzi chrzest Jana? Czy od ludzi, czy od Boga? Jednak na pytanie Jezusa uczeni w piśmie i faryzeusze nie potrafią dać jednoznacznej odpowiedzi. Zaczęli zastanawiać się, zaczęli kalkulować, która odpowiedź byłaby lepsza. Jeśli powiemy, że z nieba, rzecze nam, czemu nie daliście się ochrzcić, czemu nie uwierzyliście mu? Zaś jeśli powiemy, że od ludzi, bali się ludu, ponieważ ludzie uważali Jana za proroka. Otóż Jan poprzedzał przyjście Pana Jezusa Chrystusa i wzywał ludzi do upamiętania, do pokuty. A ci, którzy pokutowali, zostali przez niego chrzczeni. Nawet sam Pan Jezus dał się ochrzcić przez Jana. I niemal od samego początku nauczania przez Pana Jezusa spotykał się on ze sprzeciwem uczonych w piśmie i faryzeuszów. Jezus znał ich obłudę, znał ich zakłamanie. To właśnie oni jako pierwsi, jako nauczyciele zakonu, jako nauczyciele ludu, powinni pierwsi rozpoznać w Panu Jezusie Mesjasza. Powinni pierwsi rozpoznać w Nim Zbawiciela. Jednak nie było im to dane. Dlatego Jezus mówi im podobieństwa. Pierwsze podobieństwo o dwóch sługach, drugie o podobieństwo o dzierżawę winnicy. My skupimy się właśnie bardziej na tym podobieństwie, które przed chwilą przeczytałem, o uczcie weselnej. I w tym wierszu drugim czytamy tego naszego podobieństwa, że król sprawił ucztę swojemu synowi. Kiedy wesele było przygotowane, posłał sługi, aby wezwali zaproszonych. Musimy wiedzieć, że w tamtych czasach wesela wyglądały troszeczkę inaczej, jak w dzisiejszych czasach. Była to bardzo ważna uroczystość i rodziny, kiedy wyprawiały wesele, chciały, aby wesele to było najbogatsze, jakie jest tylko możliwe. Aby jak najwięcej ludzi mogło na tym weselu być. Proszono wielu gości, aby mogli radować się razem z nowożeńcami. I uczta weselna nie trwała tak jak dzisiaj, jeden wieczór, może jedną noc, ale uczta weselna w tamtych czasach trwała nawet cały tydzień, a bywały takie, że trwały nawet i dwa tygodnie. Zatem, aby być na takim właśnie przyjęciu weselnym, należało się do tego bardzo dobrze przygotować. Wszelkie zajęcia związane z życiem codziennym należało odłożyć, by mieć czas, aby radować się właśnie na tym przyjęciu weselnym. Nie było takie to proste, to jak to się dzisiaj właśnie może wydawać. I było wielką zniewagą odmówić właśnie temu, który zapraszał, że nie będzie się na takim właśnie weselu, na takiej uczcie. Ale w tym właśnie fragmencie czytamy, że o wiele większą zniewagą jest odmówić zaproszenia właśnie wystosowanego przez samego króla. Czytamy w tym właśnie fragmencie, że kiedy król zaprosił tych właśnie, którzy mieli przyjść na to wesele, oni jemu odmówili. Któż jest tym królem w tym podobieństwie? Otóż nie kto inny, tylko sam Bóg Ojciec. A ten, któremu wyprawiono wesele, nie kto inny, tylko Pan Jezus Chrystus. Oto Pan Jezus przychodzi do swojego ludu z zaproszeniem na wspaniałą ucztę weselną. Czym jest owa uczta weselna? Tutaj też trzeba się na tym zastanowić. Otóż owa uczta weselna to nic innego, jak tylko zbawienie od grzechu i życie wieczne z Panem Jezusem Chrystusem w Królestwie Bożym. Oto Pan Jezus Chrystus jest tym Zbawicielem, tym prawdziwym Zbawicielem zapowiedzianym przez wielu proroków Starego Testamentu. Nie jest On Zbawicielem od Rzymian, tak jak myśleli niektórzy Żydzi, ponieważ Żydzi w tym czasie byli pod panowaniem rzymskim, ale jest właśnie Zbawicielem od niewoli grzechu. Ale jednak Żydzi, szczególnie uczeni w Piśmie i faryzeusze, nie rozpoznali w Jezusie Mesjasza, nie rozpoznali w Jezusie Zbawiciela. Nie uważali, żeby było właściwym, żeby przyjąć to zaproszenie na tą ucztę weselną. I w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale 11 wierszu, ja będę czytał tutaj te fragmenty, czytamy takie słowa. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. To znaczy Jezus przyszedł do swojej własności, do tych, których wybrał, ale oni go nie przyjęli. A w innym miejscu w Ewangelii według Mateusza czytamy w 23 rozdziale 37 wierszu takie słowa. Jeruzalem, Jeruzalem, który zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje, a nie chcieliście. Oto Jezus chciał zgromadzić swoich, jak kokosz zgromadza pisklęta, a oni nie chcieli. Widzimy tutaj, że Pan Jezus spotyka się z odrzuceniem Jego osoby. Nie jest On godny, według niektórych, aby przyjąć to właśnie zaproszenie, które On dla nich przygotował. Mimo to nadal Pan Jezus pragnie, aby oni dalej mieli tą szansę uczestniczenia w tej uczcie weselnej. Ma nadzieję, że tym razem oni nie odrzucą Jego zaproszenia. Znowu wysyła swoje sługi, czytamy w tym naszym fragmencie. Chociaż za pierwszym razem słudzy doznali zniewagi, jednak nadal ma taką nadzieję, że jednak to zaproszenie zostanie przyjęte. I dalej zachęca. Bydło tuczne pobito, wszystko jest przygotowane, pójdźcie na wesele. Jednak i tym razem inne rzeczy były o wiele ważniejsze niż to zaproszenie od króla. Czytamy w wierszu 5. Mało tego, zamiast zastanowić się i przyjąć to zaproszenie, które zostało po raz drugi jakby wystosowane, pozostali pochwycili i pozabijali jego sługi oraz znieważyli. I gdy tak zastanowimy się, powiedzmy sobie tak na chłopski rozum, przecież król nie chciał im wyrządzić żadnej krzywdy. Chciał, aby oni poszli na wesele. Chciał, aby mogli się radować z tej uroczystości. A zamiast tego doznał zniewagi, doznał krzywdy, doznał odrzucenia. Inne rzeczy były o wiele ważniejsze niż właśnie to przyjęcie weselne. Co zatem uczynił król, kiedy po raz drugi odrzucone zostało jego zaproszenie? Otóż czytamy w 7 wersecie, że król wysłał swoje wojska, wytracił owych morderców, a miasto ich spalił. Otóż na przestrzeni, odkąd Bóg wybrał naród żydowski jako swoją osobistą własność wśród innych narodów, od samego początku ludzie ci byli ludźmi twardego karku, takich nazywa Biblia. Nic do nich nie docierało. Mimo że Bóg niejednokrotnie wysyłał swoich sługi, proroków, Kiedy oni wzywali tych ludzi, aby oni pokutowali, jednak oni nie pokutowali. Oni dalej grzeszyli. Mało tego, nie tylko nie słuchali tych proroków, ale też niejednokrotnie zabijali ich. W końcu, kiedy posłany był do nich Jan Chrzciciel, ten, który poprzedzał przyjście Pana Jezusa Chrystusa, także i on nie znalazł posłuchu, szczególnie wśród uczonych w piśmie i faryzeuszów. Nikt nawet palcem nie kiwnął, aby uratować Jana Chrzciciela przed śmiercią, ponieważ Jan Chrzciciel, ten, który wzywał ludzi do upamiętania i do pokuty, został ścięty przez Heroda, dlatego że mówił Herodowi prawdę, że ten żyje w grzechu. Dlatego król nie pozostawia ich bez kary. Wysyła swoje wojska, wytraca morderców, a miasto ich pali. Nie może pozostać bez kary ten, który lekceważy wezwanie króla i morduje jego sługi. Oto Jezus mówi to o pewnych wydarzeniach, które nastąpić miały w niedalekiej przyszłości. I w Ewangelii Łukasza także czytam ten fragment, w 19 rozdziale 41-44 czytamy takie słowa. A gdy przybliżył się, ujrzawszy miasto, wchodzi tutaj o Jerozolimę, zapłakał nad nim, mówiąc: gdybyś i ty poznało w tym dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wokół ciebie szaniec i otoczą i ścisną cię z zewnątrz i zrównają cię z ziemią, i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostanie z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu swojego nawiedzenia. Oto uczta jest przygotowana, ale goście nie byli godni. Co czyni król? Oto czytamy w 9 wierszu, że król każe swoim sługom ponownie wyjść na rozstajne drogi i kogokolwiek spotkają, mają zaprosić na ucztę. Słudzy uczynili tak, jak im rozkazał król. I wkrótce cała sala zapełniła się gośćmi. Czytamy, że wśród gości byli dobrzy i źli. Pomimo, że Żydzi odrzucili Pana Jezusa Chrystusa, to nie oznaczało to końca wesela. Nie na darmo przyszedł Pan Jezus na ten świat. Ewangelia, czyli to zaproszenie na ucztę weselną, było skierowane nie tylko do Żydów, ale także i do pogan, także do każdego z nas. To oferta Pana Jezusa skierowana jest do każdego człowieka, niezależnie od narodowości czy pochodzenia. Nie ma tu znaczenia, czy ktoś jest dobrym, czy też złym. Każdy człowiek, który usłyszy owo zaproszenie, ma tę możliwość, aby uczestniczyć w tej wspaniałej uczcie. Każdy, który usłyszy słowo, Ewangelię, ma szansę z niej skorzystać. Jak brzmi owo zaproszenie dzisiaj, w dzisiejszych czasach? Najprościej rzecz ujmując, jest to Ewangelia, czyli dobra nowina o zbawieniu dla każdego człowieka, który uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa. I w Ewangelii Łukasza, w Ewangelii Marka, w 16 rozdziale, od 15 do 16 wiersza czytamy takie słowa. I rzekł im: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Oto w 11 wierszu naszej tekstu, który rozważamy, widzimy króla, który wszedł, aby przypatrzyć się gościom. Kiedy się tak przypatrywał, zwrócił uwagę na pewnego człowieka. Ta osoba nie była ubrana w szatę weselną i król to zauważył. Nie było takiej możliwości, aby pozostać niezauważonym, pomimo faktu, że sala była pełna gości. Król wydawał się być zadziwiony tym faktem, że ten człowiek znalazł się właśnie na tej uczcie weselnej, że nie ma tej szaty weselnej. Kiedy zadał mu pytanie, jak wszedłeś, nie mając szaty weselnej, cóż odpowiedział ten człowiek? Nic nie odpowiedział. On oniemiał. Za nie mówił. Następnie król kazał go związać i wrzucić do ciemności zewnętrznej, tam gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Musimy wiedzieć, dlaczego posiadanie szaty weselnej jest tak bardzo istotne i tak bardzo ważne. Otóż szata weselna w tym fragmencie nie może oznaczać dobrych uczynków, ponieważ Jezus nie zachęca nas do czynienia dobrych uczynków, ale zachęca nas do tego, aby zaufać Jemu w kwestii naszego zbawienia, aby Mu uwierzyć. Nie możemy tutaj liczyć na naszą własną sprawiedliwość, na naszą własną dobroć, bo wiemy, że na tej uczcie weselnej znaleźli się dobrzy i źli. Choćbyśmy wyciągnęli swoją najpiękniejszą szatę, inaczej, choćbyśmy starali się czynić jak najlepiej, jak najszczerzej, jak najgoręcej czynić dobrze, to i tak to nie wystarczy. W Księdze Izajasza czytamy takie słowa w 64 rozdziale 6 wierszu. Wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak splugawiona szata. Wszyscy widniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. Jest to pewien poetycki obraz tego, jakimi tak naprawdę jesteśmy. Nie jesteśmy doskonali, jesteśmy przed Bogiem grzesznikami. Nie mamy takiej szaty, która byłaby dobra i wystarczająca na to wesele. Ale Słowo Boże mówi nam o innej szacie. Szacie, która może być nam darowana. Nie każdemu człowiekowi, ale temu, kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Szata Chrystusowa jest doskonała i wystarczająca, abyśmy mogli znaleźć się na tej uczcie weselnej i na niej pozostać. Oto Jezus chce darować każdemu człowiekowi swoją własną sprawiedliwość dzięki swojej śmierci i zmartwychwstaniu. Ma dla wszystkich wierzących wspaniałą szatę, dla tych, którzy w Niego uwierzą. W objawieniu Jana 3 rozdziale 5 wierszu czytamy takie słowa. Zwycięzca przeobleczony zostanie w szaty białe i nie wymarzę jego imienia z księgi żywota. I wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Zatem biała szata to jest to ta szata weselna, niezbędna do tego, aby być na tej urcie weselnej i cieszyć się. Ci, którzy mają białe szaty, mają żywot wieczny. Na urcie weselnej znaleźli się źli i dobrzy. Lecz najważniejsze jest to, że posiadali oni właśnie tą szatę weselną, ci źli i dobrzy. Dzięki czemu mogli właśnie na tej uczcie pozostać. Dlatego należy tutaj ponownie postawić pewne pytanie. Pytanie kierowane do każdego człowieka. Przyjacielu, czy jesteś, czy posiadasz tą właśnie szatę weselną? Czy masz to, co chce darować ci Pan Jezus Chrystus? Inaczej, czy uwierzyłeś w Niego jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela? Czy zaufałeś Mu w kwestii swojego zbawienia i nie tylko? Oto teraz jest ten właśnie czas, kiedy to zaproszenie rozbrzmiewa w różnych miejscach na świecie. Ta właśnie Ewangelia, ta radosna nowina o zbawieniu przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Czy odpowiesz na to pytanie, tak jak odpowiedzieli ci uczeni w Piśmie? Czy zlekceważysz to, co oferuje Pan Jezus Chrystus? Czy raczej odpowiesz pozytywnie? Uwierzysz, że tylko On może zbawić od grzechów? Bo kiedy Pan Jezus przyjdzie, aby zabrać swój Kościół, będzie już na to za późno. A jeśli jesteś od pewnego czasu świadomie wierzącym człowiekiem, to pamiętaj o tym, że nie stało się to dzięki Twoim własnym zasługom, dzięki Twojej dobroci, dzięki Twojej własnej sprawiedliwości czy dobrym uczynkom, ale dzięki łasce Pana Jezusa Chrystusa. Do tego Biblia zachęca nas do wyznawania naszych grzechów naszemu Panu, abyśmy mogli cały czas być przygotowanymi na Jego przyjście. Aby nasze szaty były wybielone we krwi baranka, nie inaczej. Uczeni w Piśmie i faryzeusze odrzucili Jezusa. Stał On się dla nich kamieniem obrazy. Nie mogli znieść tego, że On siebie czyni równym Bogu, że On siebie czyni Zbawicielem, że On wzywa do tego, aby w Niego uwierzyć. Nie mogli tego pojąć. Do tego wielkiej łaski doznają ci, którzy w Niego uwierzyli. Nawet sam Pan Jezus powiedział. Błogosławieni, którzy nie widzieli, ale uwierzyli. Błogosławieni jesteśmy, kiedy wierzymy w Niego. Jezus jest jedynym Zbawicielem, jedynym Bogiem i Zbawicielem. Dlatego On może, jedynie On, dać gwarancję zbawienia. Dlatego Słowo mówi, wielu jest wezwanych, ale mało jest wybranych. Amen.